Ojcze, dziękuję Ci teraz za to słowo, którym będę się dzielił. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty zawsze mówisz do nas przez swoje żywe słowo, które jest skuteczne, ożywiające, dające życie, przenikające do rozdzielania wszystkich rzeczy w nas, które potrzebują być rozcięte i podzielone. Dziękujemy Ci, Ojcze, że my otwieramy się na Twoje słowo, żeby ono nas prześwietlało, stawiało przed lustrem, osądzało, żebyśmy my w naszym życiu nie byli poddani pod opresję wroga i osądów, które nie pochodzą od Ciebie. Panie, otwieramy się na Twoje słowo, Ojcze. Oczyszczaj nas i prowadź w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dobrze. Dzisiejszy temat słowa jest: całe ciało biegnie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak pół ciała biegnie. Idziesz na maraton, a tam biegnie pół ciała. Prawda? Dolna część ciała biegnie od pasa w dół. Nie mamy czegoś takiego. Jak ktoś biegnie, to cały biegnie, całe jego ciało biegnie. Słowo to się wzięło z wizji, którą miałem w tym tygodniu, w czasie jednego ze spacerów z psem. Szedłem na spacer z psem i w pewnym momencie miałem wrażenie, że po prostu, to był pochmurny dzień, a miałem wrażenie, jakby po prostu stała się jasność w tym dniu, taka prześwietlająca. I zobaczyłem siebie, szedłem z tym psem w jedną stronę i zobaczyłem siebie w tej wizji, zrobiło się jasno, jak się tak odwróciłem do tyłu i zobaczyłem masę ludzi poniżej 30 roku życia, idących, tak nie wiedzących, po co za mną idą. I ja w tej wizji powiedziałem do nich: pójdźcie za mną.
Wow.
I wiecie, i wiedziałem, miałem takie głębokie przeświadczenie, że Bóg powołuje mnie do tego, żebym powoływał ludzi, którzy będą szli za Panem i będą Jego wysłannikami, tak jak ja jestem Bożym wysłannikiem. Wiecie, i to było takie mocne wrażenie, ono przez cały tydzień mi towarzyszy i kiedy modliłem się dzisiejsze słowo, to postanowiłem, że będę jakoś to kontynuował. I wiecie, pierwsza rzecz, która mi przyszła, z czym mogę się z Wami podzielić, to jest to, że całe ciało jest powołane do tego, żeby służyć Bogu.
Amen.
Całe ciało Pana Jezusa, cała Eklezja, cały Kościół, tak jesteśmy nazwani w Biblii, że jesteśmy Jego ciałem tutaj na ziemi, jesteśmy powołani do tego, żeby wykonywać Jego pracę tutaj na ziemi. Każdy bez wyjątku. Bóg nie ma nikogo poza swoim ciałem tutaj na ziemi, żeby wykonał Jego pracę. Oczywiście Jego stworzenie ogłasza Jego chwałę wobec tych, którzy są to w stanie dostrzec, ale to my jesteśmy Jego oczami na ziemi, Jego ustami, Jego uszami, Jego dłońmi, Jego nogami na ziemi, Jego sercem na ziemi, to my jesteśmy i On nie ma innego ciała. To my jesteśmy Jego ciałem. Powiedz: jestem Jego ciałem.
Jestem Jego ciałem.
I wiecie, i Bóg nas powołuje wszystkich, żebyśmy służyli Bogu. Wiecie, siłą ciała Pana Jezusa na ziemi nie są ludzie, którzy odkryli swoje powołanie. Pojedynczy jacyś. Siłą ciała Pana Jezusa na ziemi nie są liderzy kościołów, przywódcy, jacyś specjalnie duchowni lub ustanowieni. Siłą Kościoła nie jest to, że się w jakiejś dziedzinie jakaś wspólnota przebije. Bo to tylko będzie świadczyło o darze, który gdzieś się przebił. Ale Pan Jezus tutaj na ziemi czyni nas enklawą, taką ziemią Goszem, jak to była byli nazwani Izraelici w Egipcie, ich teren, na którym zamieszkiwali, którego się nie imały plagi. My jesteśmy właśnie tą Jego ziemią, Jego ciałem, Jego królestwem tutaj na ziemi, gdziekolwiek mieszkamy, poruszamy się, gdziekolwiek żyjemy. I Bóg oczekuje od nas, że to my wszyscy, tym kim jesteśmy, poruszymy się w naszych powołaniach, obdarowaniach, otworzymy nasze usta, oczy, tak jak to słyszeliśmy w tych świadectwach, i staniemy się Bożym działaniem w tym świecie. Amen. Wiecie, historycznie to wygląda tak, ja dzisiaj, kiedy przygotowałem to słowo, to miałem wrażenie, zresztą ostatnio widzę, że tak po tym powrocie z Afryki mam wrażenie, takie dziwne wrażenie, kiedy przygotowuję kazania, nie wiem, czy to z winy Surprise'a, który się o mnie modli przed wyjazdem, ale mam takie wrażenie, jak przygotowuję ostatnie kazania, że każde kazanie, które przygotowuję, przygotowuję jako taki miecz, którym będę bił wroga. I jest to dla mnie trudne, kiedy to przygotowuję. Bo to jest pewnego rodzaju slogan, tak? Całe ciało ma służyć Jezusowi. Dla nas, ewangelicznych chrześcijan, to jest slogan. Ale kiedy weźmiemy pod uwagę to, co jest w naszych umysłach, co kształtuje nasze postępowanie, mindset, po prostu nasze obyczaje, które w nas głęboko mieszkają, nasze sposoby rozumowania i widzenia rzeczy, to żeby one się zmieniły, musi być wytoczona broń przeciwko temu, co powoduje, że żyjemy tak, jak żyjemy i myślimy tak, jak myślimy. Generalnie naszym życiem codziennym, nasze życie codzienne jest powodowane inercją. Został nadany bieg naszemu życiu przez nasze domy, nasze rodziny, nasze wyobrażenia o świecie i o nas samych i my w ten sposób żyjemy, żeby naszemu życiu mógł zostać nadany nowy kierunek w prawo, w lewo lub w zupełnie przeciwną stronę, to tak jak fizyka to opisuje, musi być wystąpić siła przeciwna temu pędowi, temu bezwolnemu ruchowi, który jest nadany w jakąś stronę. Wiecie, o czym ja mówię teraz? Ja mówię o tym, że Kościół ma już 2000 lat i bardzo mocno odszedł od swojego biblijnego, takiego żydowskiego wzorca. Odszedł w ten sposób, że wspólnoty są jakoś ukształtowane i mimo tego, że sięgamy po nauczanie Biblii, to nie możemy go mocno zastosować tak, żeby to zmieniło cały kierunek naszego życia. Byłem jakiś czas temu u dentysty, miałem rozmowę z dentystą, to jest dentysta wierzący, i rozmawialiśmy akurat, wiecie, u dentysty to jest tak dziwnie, bo dentysta ci otwiera buzię i chce z tobą pogadać, nie? I ty, bo ja jedyne to na aha, ale to jest nie, to jest tak. I po prostu, ja akurat tam wiedział, co się w moim życiu dzieje, akurat to było tam parę lat temu, miałem operację wyrostka, później miałem operację przepukliny. No i tam on do mnie mówi, że no i co? Ciężkie przeżycie, nie? Taki wylądować jak w szpitalu, nie? Ale tak, no, czyli tak, nie? No. I on wie, on nie jest z naszego kościoła, jest w innym kościele i dysta mówi, no, ja to wiem, mówi. Człowiek może myśleć różne rzeczy, wierzyć w różne rzeczy, ale dopóki nie rąbnie w jego życie, to po prostu nic nie chce zmienić. Mówi, bo gdyby było inaczej, i ja tak wiem. Pastor. I to wiesz, wierzący, wiesz. Ja mówię, bo już to mówi, tak to jest, mówi, tak to jest w życiu, mówi. Gdyby było inaczej, to by nie trwało 2000 lat, mówi. Ale to trwa 2000 lat, bo wszyscy słuchają, gadają, ale nie ma tego boom, który zmienia cały kierunek. Akurat później tam miał monolog o wierze, jak to człowiek inaczej się modli, jak się znajdzie w takiej sytuacji, a jak wierzy o takiej sytuacji, póki go one nie dotykają, tak? No to ma doktrynę, że Bóg uzdrawia i ma wierzy, że wierzący muszą się modlić, więc się modli, ale nie ma tam tego, co zmienia kierunek życia. Dopiero kiedy zderzasz się z oporem, że ty chorujesz albo ktoś bliski, to wtedy w zupełnie inny sposób zaczynasz się modlić i działasz. A propos tego w ogóle tylko taka wrzuta mała. Na koniec przypomnijcie mi, żebyśmy pomodlili się o siostrę bratowej Zbyszka Dębskiego. Zbyszek specjalnie dzwonił przed spotkaniem, żebyśmy się modlili, zapomniałem tutaj. Ale po będziemy się modlić. Dobrze. W każdym razie musi nastąpić to działanie przeciwnej siły, żeby coś mógł się zmienić kierunek. I teraz, wracając do służby całego ciała, biegu całego ciała. Praktycznie wszystkie kościoły, poczynając od reformacji luterańskiej, w tej chwili Sobór Watykański II też w swoich orzeczeniach, nauczaniu wrócił do prawd biblijnych w teorii, że tak naprawdę w Nowym Testamencie nie ma czegoś takiego jak świeccy, kapłani i laika, tak? Że świeccy i jacyś specjalni duchowni. Ale mimo tego, że wszyscy jakoś wrócili do tej biblijnej wiary, ponieważ ewangeliczne chrześcijaństwo, czy wcześniej reformowane, czy wcześniej ewangelickie chrześcijaństwo, bardzo mocno głosiło to i tłukło w ten temat, więc wszyscy ostatecznie w swoich nauczaniach musieli to zaakceptować. Ale to, co ja widzę i to, co widzę też w naszych bratnich, tak, wspólnotach, czy w naszej nawet wspólnocie, widzę, że jednak ten kształt umysłu i postępowania on występuje przeciwko tej prawdzie, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby jako całe ciało w tej samej gorliwości, oddaniu i poświęceniu biec pełniąc służbę Bogu. Słowo Boże mówi, nazywa nas, że wszyscy jesteśmy kapłanami, prorokami, królami i że na wszystkich nas jest wylany Duch Święty, żebyśmy pełnili służbę Bogu. Ale kiedy przyglądamy się praktyce codzienności naszemu życiu, to widzimy, że na jednych ta świadomość leży silniej, a inni są wręcz jej całkowicie pozbawieni. Wiecie, ja to dostrzegam w takich prostych sytuacjach, kiedy mamy takie momenty przełomowe w życiu, inicjacyjne, inauguracyjne, jak modlitwa o dzieci na przykład, tak dzisiaj mieliśmy tutaj. Że jest jakieś takie oczekiwanie, że lider wspólnoty poprowadzi tą modlitwę. Okay? I to jest fajnie akurat, bo lubię być na spotkaniach, więc przy okazji bardzo fajnie. Ale powiem wam, już od wielu lat mam taki dylemat, kiedy jestem proszony o to, żeby udzielić ślubu. Ja wierzę, i tak pokazuje Słowo Boże, że tak naprawdę to ci ludzie zawierają ze sobą przymierze, oni stają twarzą w twarz przed sobą, a wszyscy pozostali są świadkami. Ostatecznie mogę uwierzyć w jakiegoś wodzireja, który to pokieruje tym wydarzeniem, animatora tego wydarzenia, ale nie wierzę, absolutnie nikt nie wierzyłem, że moc jakiegoś, w cudzysłowie, duchownego ma coś,
jakieś znaczenie,
ponieważ to my wszyscy jesteśmy świadkami, a przymierze dokonuje się między tym dwojgiem ludzi. Więc od lat zachęcam, ale rozejrzyjcie się w wspólnocie. Jest tu takich paru, co mają gadane, mogą tu fajnie zrobić. Jest wielu, którzy mają lepszą prezencję niż ja mam, to już na pewno. Z gadanym to różnie, ale prezencję, wiesz, taką po prostu wychodzi człowiek i od razu widać, że to po prostu kapłan. Rozumiem. I zachęcam i mówię, wiesz, mieliśmy nawet taki rok, że ja się zbuntowałem, to było na początku drogi, gdzie powiedziałem, że nie będę dawał, chyba przez 2 lata nie dawałem ślubu i wtedy ludzie kombinowali, wyrywali jakiegoś pastora z innego kościoła, tam ktoś z Myszka Dębskiego poprosił. To jest fajnie. Ale trzeci poziom, który już jest dla mnie zupełnie najtrudniejszy, to jest pogrzeb. No bo wtedy to już naprawdę trzeba, wiesz. Ja oczywiście, ja będę chodził na te pogrzeby. Do kiedy? Ostatni pogrzeb będzie mój. Więc jak mnie poproszą, dobrze, będę tam, powiem ładną mowę, umiem się zachować. Będę modlił się o ludzi. Ale powiem z perspektywy Nowego Testamentu. To są rzeczy, które są takimi papierkami lakmusowymi, te chrzciny, pogrzeby, śluby i tego typu rzeczy są takimi testami, papierkami lakmusowymi, takimi wzorcami, które pokazują, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby odejść od tych wzorców kapłańsko-świątynno-starotestamentowych, mojżeszowych. Oczywiście nie bójcie się, okej? Okay? Dalej przynoście swoje dzieci, będziemy je błogosławić z Izą. Dalej po prostu, wiecie, chcecie śluby brać.
Ja będę dawać.
Będziemy pomagać wam, tak? Na tyle, na ile wasza wolność i wyobrażenie waszych rodzin o tym, czym jest Kościół, będziemy w miłości współpracować z tym. Ale mówię, słuchajcie, to ja dzisiaj nie chcę mówić o pogrzebach, ślubach i chrztach, ale chcę mówić po prostu o czymś więcej, tak? Chcę mówić o królestwie, które się rozprzestrzenia. I teraz tu, w tym obszarze, my wszyscy musimy wyruszyć w podróż, jeżeli Bóg ma wykonać to, co chce wykonać. Halleluja. Wiecie, ja dzisiaj po prostu stałem tutaj i tych wszystkich świadectw słuchałem. Każdej osobie, która mówiła świadectwo, zrobiłem jedno zdjęcie. I miałem takie potężne duchowe wrażenie, że każda z tych osób, która tutaj stała, jest już całkowicie przygotowana do swojej służby i wyposażona. Po prostu każdy. Kiedyś taki stary pastor przyjechał do nas ze Stanów i on już jest tam 70-80 lat, pytaliśmy go, co on robi w kościele. Mówi, dużo podróżujesz, w ogóle tam, mówi, ja już prawie nie głoszę, tam raz na 2, na 3 miesiące może powiem jakieś słowo, nie? Mówi, no ale co, to kim jesteś jako pastor? A on mówi, ja już mam tylko jedną rolę ważną do odegrania. Mówi, jaką? On mówi, Jestem strażnikiem wizji. Ponieważ Bóg coś włożył w moim sercu, kiedy ten kościół zaczynał i ja teraz tylko modlę się i błogosławię, żeby Boża wola się wypełniła. Natomiast całą służbę realizują wszyscy. Czyli to są... I to jest po prostu kierunek, który ja wierzę, że Bóg chce nadać całemu ciału, wszystkim wierzącym, żebyśmy my po prostu mogli wypełnić wolę Bożą tutaj na ziemi. Amen. Słuchajcie, to są te rzeczy, które tutaj właśnie były w czasie tych świadectw wszystkie mówione. To jesteśmy my, których Bóg chce uruchomić. Dobrze, zanim pójdę do dalszych myśli, przeczytajmy, bo ostatnio mało wersetów jest w kościele w czasie kazań, więc przeczytajmy kilka. Z Hebrajczyków 12:1 czytamy tak. Z tego powodu my, wszyscy, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujące nas grzechy i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam biegu, wyścigu. Życie jest nasze porównane do wyścigu. Jest wyznaczony cel, dystans i Bóg chce, żebyśmy ten dystans przebiegli, może nie przebiegli, bo bieg jest tutaj pewną przenośnią, ale przebyli cały ten dystans do miejsca, w którym odbierzemy nagrodę, zdobędziemy zwycięstwo. Apostoł Paweł mówi w jednym fragmencie, żebyśmy tak biegli, żeby zdobyć nagrodę. Czyli żeby osiągnąć cel. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby biec, ale o to, żeby tak biec, żeby zdobyć nagrodę. Bo w ogóle jak ten fragment czytałem, to sięgnąłem sobie do źródeł antycznych. Okazało się, że wiecie, na antycznych olimpiadach nie było pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. We wszystkich dyscyplinach było tylko pierwsze miejsce. Zaskoczyło. A publiczność jeszcze była taka, mówimy Grecja, prawda, ta kultura, ten depozyt, ona funkcjonowała tak, że z wszystkich, którzy nie zdobyli pierwszego miejsca za stadionem, publicznie szydzono, obrzucano owocami. My dzisiaj w naszej kulturze to mamy, wow, dostał się do olimpiady, nieważne, które miejsce zajął, to już jest sukces. W antycznej Grecji było tak, że tylko pierwszy dotrzymał wieniec, a cała reszta była cieniasy! Krzyczeli tam ze stadionu, tak? Oczywiście, my, i Paweł używa tego po prostu porównania, tak? Nie po to, żebyśmy my tak w kościele krzyczeli, bo kościół nie jest teatrem, gdzie ktoś występuje, a reszta się przygląda, ale on używa tej przenośni po to, żebyś ty, który jesteś w tym biegu, żebyś biegł tak, żeby być pierwszym, żeby otrzymać nagrodę. Nie chodzi tu o rywalizację, chodzi o tą nagrodę, o ten rezultat z całego twojego życia. I tutaj apostoł Paweł mówi, że my wszyscy, my mamy biec, mamy wokół siebie wielki obłok świadków. Całą historię Izraela i Kościoła, kiedy to było pisane, było z list do Żydów, tak? Więc jest mowa, wiecie, o wszystkich. Oni przyglądają się nam, kibicują nam, czy my po prostu wytrwale dążymy do celu w tym biegu, jakim jest życie. I słowo mówi, z tego powodu my wszyscy, Paweł siebie też w to wlicza, my biegnijmy wytrwale. Dlaczego nie biegniemy wytrwale? To są podane powody, one są na inne kazania. To są po prostu przeszkody różnorakie i grzech, krępujący nasz grzech, jedno z tłumaczeń, mówi przede wszystkim grzech, nawet tutaj używa. Odrzućmy to wszystko, co nas powstrzymuje w tym biegu. Dziś jest pytanie, to nie jest temat też mojego kazania, ale to jest pytanie, co ciebie powstrzymuje w tym biegu? Ja dzisiaj się tylko z jedną przeszkodą chcę rozprawić, a mianowicie taką, że ja nie jestem pastorem, ja nie jestem ewangelistą, ja nie jestem kimś tam. Ja tylko z tą jedną przeszkodą dzisiaj chcę się rozprawić, wystąpić przeciwko niej. Wszyscy jesteśmy apostołami, prorokami, pasterzami, nauczycielami i ewangelistami. Ja wiem, że chcesz powiedzieć nie wszyscy. I teraz zastanów się, dlaczego chcesz tak powiedzieć? Dlaczego chcesz tak powiedzieć nie wszyscy? Niektórzy powiedzą, no bo list do Efezjan, dojdziemy tam za chwilę, mówi, że on ustanowił jednych apostołami, a innych takich, nie? Więc to jest chyba biblijne. Okej, jeżeli sięgasz do tego fragmentu wersetu, to za chwilę do niego dojdziemy i to jest w porządku. Ja niestety podejrzewam, że wiele tych głosów, że nie każdy, jest właśnie spowodowany z tym, co napędza nasze życie w tym niekontrolowanym ruchu w jedną stronę. W tej inercji. Bo gdyby się okazało, że ty jesteś apostołem, prorokiem, pasterzem, nauczycielem bądź ewangelistą, to jest niebezpieczne miejsce dla ciebie. Bo w tym momencie się okazuje, że musisz coś zmienić w swoim życiu. Ha! A wszyscy lubimy zmianę, dopóki nas nie dotyczy. Chcemy, żeby się świat zmieniał. Chcemy, żeby rządzący nam kraj zmienili. Chcemy, żeby zmieniła się służba zdrowia. W ogóle lubimy zmiany i najbardziej to lubimy zmiany na lepsze. Na gorsze w ogóle nie lubimy, a na ostatnim miejscu są zmiany w nas, które zmienią kierunek naszego życia. Więc ja na początek tak prowokacyjnie mówię, my wszyscy mamy biec, my wszyscy jesteśmy apostołami, prorokami, nauczycielami, pasterzami, ewangelistami. My wszyscy. W jakimś wymiarze. Człowiek, na którego słuchałem tydzień temu, apostoł, powiedział, że syn duchowy Petera Wagnera, Chan, powiedział, że w każdym kościele według różnych badań przeprowadzonych, no, to jakieś śmieszne jest, ale to należałoby powiedzieć, że wiecie, co amerykańscy naukowcy pierwsi odkryli? Że wszyscy wierzą amerykańskim naukowcom. Dobrze, ale to tego taki żart. W każdym razie faktycznie Peter Wagner, który prowadził Instytut Naukowy w Kalifornii, robił bardzo dużo różnych badań w kościele. I między innymi badał pod kątem powołań. Odkrył, że przynajmniej 10% ludzi w kościele to są apostołowie.
Przynajmniej.
To jest najmniejsza ilość, jaka w każdym kościele jest powołanych apostołów. Apostołów. Ewangelistów też około 10. Nie słyszałem o badaniach na temat proroków, nauczycieli i pasterzy. Chociaż o pasterzach moje przekonanie jest, że to powinno być 80%. Ale to za chwilę wyjaśnię. W każdym razie, wiesz, on to bardzo mocno powiedział. I wiecie, ja tak wierzę, jeżeli dzisiaj nas jest około 100 osób, tak nawiasem mówiąc, musieliśmy to policzyć, bo zawsze na wiosnę liczę dla Andrzeja Lędzusiaka, do GUS-u wysyła nasz prezbiter dane i wyszło mi, że jest nas 101 osób, pierwszy raz w historii. Bardzo się cieszyłem, dopóki nie pojechałem na spotkanie pastorów, gdzie dowiedziałem się, że składka od zboru wzrasta od 100 w górę. Jak powiedziałem Łukaszowi, to Łukasz mówi, to ja z żoną się wypisujemy. Miesięcznie stuwa więcej do zrzeszenia naszych zborów, tak, do rodziny. Dobrze. W każdym razie, wiesz, jeżeli policzysz, jest nas 100 osób, tak, to nagle się okazuje, wiesz, jeżeli to jest prawda, jeżeli takie odczucie jest, to mamy już dzisiaj tutaj 10 apostołów. Kto to jest apostoł? Apostoł to jest ten, który jest posłany. Który jest wysłany, który ma posłannictwo, który czuje na sobie, że jest posłany, że coś niesie i musi to zanieść tym, którym to niesie. To jest posłany, to jest apostoł. Okej, okay. Więc wszyscy otoczeni wielką rzeszą świadków, odrzućmy przeszkody i biegnijmy razem. Tak? Wróćmy do tego mojego spaceru z psem. Idę sobie z psem. Odwracam się i mówię, pójdź za mną. Teraz, ale mówiłeś, że w tej wizji widziałeś 30.
30 mniej.
Tym się nie przejmuj. Widziałem mężczyzn i kobiet. Halleluja. Więc odrzuć przeszkodę. Ona jest w każdym z nas. Drugi fragment. Znalazłem tylko dwa fragmenty, które w Biblii są, które mówią biegnijmy. W liczbie mnogiej. I to jest drugi, bardzo mocny, bo wierzę, że jeżeli masz pobiec w tym wyścigu, to potrzebujesz pozwolić, żeby twoje serce zaczęło odczuwać to, co Boże serce mówi. I to jest pieśń nad pieśniami. Zobaczcie, jaka ilustracja obiegu. Pociągnij mnie za sobą, mówi oblubienica do oblubieńca. Biegnijmy przed siebie. Wprowadź mi, mój królu, do swojej sypialni. Cieszmy się sobą, oddajmy się rozkoszy. Niech twa miłość nas upaja ponad wino. Ach! Rację miał! Kto ciebie pokochał. A w ogóle jak przygotowałem kazanie, to chciałem, żebyśmy to zrobili razem wszyscy. Ja zapytam was, kto miał rację? A wy odpowiecie, kto ciebie pokochał głośno. Dobra, zróbmy to. A kto miał rację?
Kto ciebie pokochał.
Jeszcze raz. A kto miał rację?
Kto ciebie pokochał.
A kto miał rację?
Kto ciebie pokochał!
Przeczytałem to dzisiaj w Biblii, się poryczałem. Zacząłem się orbać. Przemek przyszedł do mnie do pokoju i mówi: tato, masz katar czy ryczysz? Aż niekiedy to przeczytałem. Ach! Miał rację, kto ciebie pokochał. Kto ma rację? Ten, kto kocha. Ten będzie w stanie biec. Nie jest tu napisane: ach, miał rację ten, kto zrozumiał. Nie jest napisane: ach, miał rację ten, który przeniknął tajemnicę. Rację miał ten, kto ciebie pokochał. Dlaczego? Bo on biegnie. Zobaczcie, jaka ilustracja. Do sypialni. W ogóle to jest nowe tłumaczenie. Nazwane po imieniu. Nie komnaty, wiesz. Ja zawsze myślałem, komnaty. Czytałem w tej Biblii jakieś komnaty. Od razu widziałem zamek krzyżacki. Mówię, co w tej komnacie? Po prostu tak jest. Ale to właśnie komnata, oblubieńca, oblubienicy, sypialnia. To jest to. Cieszmy się sobą, oddajmy się rozkoszy. To jest to. Wiesz, jeżeli po prostu pozwolisz, żeby twoje serce drgnęło, to po prostu pójdziesz za tym. Będziesz po prostu, będziesz tym apostołem, pasterzem, prorokiem i wszystkim, co na ciebie Bóg składa. A jeżeli nawet nie będziesz potrafił tego tak mocno nazwać, to będziesz działał w tej sferze apostolskiej, proszej, pasterskiej, nauczającej. Dzisiaj widzę takie grupy ludzi, którzy są tego świadomi, że mają to powołanie i to czynią. Są tacy, którzy są tego świadomi, ale tego nie czynią. Są wreszcie ludzie, którzy działają w tej sferze, są bardziej proroczy, bardziej ewangelizacyjni, po prostu otwarci na innych ludzi, nie nazywają się ewangelistami, nie przypisują sobie takiej nazwy, ale są tacy. Ale wreszcie jest też grupa, być może najliczniejsza, są tacy, którzy są poza tymi trzema grupami. A to jest... To znaczy, że twoje serce nie płonie, że nie biegniesz. Że nie biegniesz, żeby zobaczyć po prostu owoc tej sypialni. Jakiś czas temu głosiłem to i to ja do tego będę wracał. Z czego poczyna się nowe życie? Nowe życie zaczyna się od intymności. Chcemy po prostu wzrostu Bożego Królestwa, musimy oddać nasze serca intymności. Tej sypialni właśnie. Żeby nam wszystko płonęło. Wtedy będziemy biec wszyscy razem i odrzucimy wszelki ciężar, który nas usidla, wszelką przeszkodę odrzucimy. Pozwól, żeby Bóg dostał się do twojego serca. Nie broń się swoją tekturową tarczą przed Bogiem. Ona nie ma nic żadnego znaczenia, ale Bóg ją respektuje. Bóg ją respektuje. Jak mój syn, jak walczył ze mną tekturową tarczą i drewnianym mieczem, to tak z nim walczyłem, żeby mu tej tekturki nie zepsuć. Bóg jest dżentelmenem, on jest delikatny i on po prostu, jeżeli ty mówisz nie, zamykasz swoje serce, on by tam mógł wejść na siłę, on tam nie wejdzie. Ale się otwórz. I teraz wiesz, teraz wróćmy do tego cięższego rozwalania tej mentalności. W Efezjan 4,16 czytamy, że całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Tak? Może tutaj jeszcze... A dobrze, już to tak się wyświetla. Więc znacie tą ilustrację, że eklezja, ciało Pana Jezusa tutaj na ziemi jest ilustrowana całym ciałem. I dopiero jak całe ciało funkcjonuje, każdy jej element, to dopiero wtedy ono w pełni żyje. I wtedy ma też moc zasilać siebie wzajemnie i budować siebie wzajemnie. Tak? Ręka jest wyciągnięta po pożywienie. To pożywienie jest przysuwane do ust. Usta się otwierają. Jest gryzione, trawione i jest całe ciało zasilone. Jest jedna z wielu ilustracji. Wcześniej bym należało powiedzieć, że słyszysz, że gdzieś tam jest jedzenie. Idziesz tam, dostrzegasz je oczami. Cały proces. Mówimy o inwalidztwie, to mówimy, że człowiek jest pozbawiony z któregoś organów bądź zmysłów i musi przerzucić odpowiedzialność za te działania na inne organy. Mówi się, że ludzie, którzy są niewidzący, mają bardzo wyostrzony słuch. Potrafią się orientować w przestrzeni w sposób niesamowity zupełnie. bo są pozbawieni. Ale ten obraz jest nam przedstawiony, Eklezji, nie jako ciała, które jest ograbione, okaleczone, tylko jest całym ciałem. I to całe ciało ma funkcjonować. Każdy jego element ma wykonywać swoją pracę. Amen? Gdzie to jest, tak? Szczególnie mnie jakoś tak dotykała to świadectwo Michała, który właśnie wyrusza w niesamowitą podróż jego życia. Ale obydwaj powinniście tutaj przyjść. Nie wiem, gdzie był ten koleś w tej koszuli w kratkę. Tej podobnej do mojej kratki.
Był po kawę.
Wiecie, to jest po prostu, strasznie mnie jakoś dotykało, bo sobie było tak, wiecie, w ogóle... Przepraszam, Michał, użyję ciebie.
Używaj
sobie. Michał, człowiek, który mieszka na Sadybie i ma się różnych prac, jeździ po Warszawie na rowerze.
Szuka pracy.
Za chwilę odbiera, że on to nawet do tej Afryki, to by pojechał ten dom budować na misjach. Zgadza się? Bóg go wyposaża w finanse, jedzie na misję, miesiąc pracuje, przeżywa Boga. Musi wracać, bo ma grać na basie i jest studio wynajęte. Wraca, uczy się grać na tym basie, jedzie do studia, nagrywa płytę, wsiada przez jedne drzwi do samochodu, przez jedyne otwarte. I potem, w ostatni weekend, ląduje po prostu w Łodzi na koncercie, rżnie na basie. Widziałem filmik z tego, bardzo mnie to poruszyło. Tłumek ludzi po prostu słucha Ewangelii. To jest po prostu piękne. Ale wiesz, każde inne świadectwo jest tak samo po prostu piękne. Każde, kiedy ty mówisz sobie po prostu, jestem twoim ciałem, użyj mnie. Jak Marcin powiedział, prawda? O tym tramwaj czy autobus?
Autobus.
Okej? Okay. I tym podejściu do człowieka. Ale wiecie, też mam takie odczucie głębokie, też tydzień temu jakoś tak dotknąłem takiej struny, bo powiedziałem coś, jakieś świadectwo o nieruchomościach, jak Bóg otwiera ludziom, kościołom możliwości. I powiem wam, nagle po prostu jakby w kościele się coś ożywiło. Kilka osób nagle zaczęło rozmawiać na ten temat. Podjęło ten temat. Ja myślałem w tygodniu, mówię, Boże, te wszystkie zasoby, one są dostępne między nami, one już tutaj są. I od razu to zobaczyłem, mówię, tu wszystko, co my mamy wykonać, jest po prostu dostępne. Jest tylko serce oblubienicy, które drży, jest potrzebne, żeby się poruszyć w tych miejscach, w których każdy z nas się porusza. Oczywiście nie będziemy wszyscy się jednakowo poruszać, bo nie jemy nogą. Tak? I nie patrzymy wątrobą. Chociaż wątroba czasami jest zdenerwowana, że jej nikt nie widzi. Wtedy się nabawia wrzodów. Więc różnie będziemy, alegorycznie mówiąc, swoje role pełnić. Ale całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające członki działa dla wspólnego dobra. I teraz słuchajcie, mamy tutaj ten fragment z Efezjan 11, który w naszych Bibliach, w ogóle w tej Biblii brytyjskiej, której z większości ciągle jeszcze z nas korzysta, jest powiedziane, a on też ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. I teraz chciałbym tak mocno skonfrontować pewne słowa, które są użyte w Biblii, ponieważ w słowach jest ukryta zarówno prawda, jak i kłamstwa się ukrywają w słowach. To, co wychodzi z ust, jest prawdą, która leczy, która buduje, ale jest w słowach też się zawiera kłamstwo, które niszczy i burzy. Dlatego diabeł, kiedy kusił człowieka na początku, to wypowiedział słowa i powiedział, czy na pewno Bóg powiedział. I tam zawarł kłamstwo w tej wątpliwości. Więc kiedy studiujemy słowa, musimy je studiować głęboko, ponieważ słowa zawierają w sobie zarówno prawdę, jak i kłamstwo. Jednym z kłamstw, które zawierają się w słowach, i to jest w naszych Bibliach chrześcijańskich, to są tłumaczenia nacechowane doktryną. Każde tłumaczenie Biblii jest w jakiś sposób skażone doktryną tłumacza. Powiem wam też, że gdybym ja dzisiaj miał możliwość tłumaczenia Biblii, gdybym miał na to czas, pieniądze i chciałbym się tym zająć, prawdopodobnie nie tłumaczyłbym w sposób dosłowny, ale bym jakąś parafrazę chciał skonstruować współczesną, żeby dotrzeć do współczesnego czytelnika, to też byłoby to bardzo mocno nacechowane w tym, co ja dzisiaj mam objawione i w co wierzę. I cała Biblia niestety przez 2000 lat była tłumaczona na wiele różnych sposobów i ona jest skażona mentalnością i doktryną tłumacza. To, co tutaj w liście do Efezjan 4,11 jest użyte słowo ustanowił w tej Brytyjce, tak, w tym luterańskim tłumaczeniu Biblii, Biblii Warszawskiej, jak my ją nazywamy, nie ma użytego w Grece. Nie ma słowa ustanowił. Jeżeli weźmiemy to interlinearne tłumaczenie, gdzie jest równolegle słowa polskie są i słowa greckie użyte, to tam naprawdę ten werset, ja już to głoszę już 20 lat, pierwszy raz to słowo głosiłem na ten temat w Krakowie, gdy mieszkaliśmy jeszcze, w 98-97 roku. To słowo, które tam jest użyte dosłownie, to jest powiedziane, a on, Bóg, dał jednych jako apostołów, innych dał jako proroków, innych dał jako pasterzy, a innych dał jako nauczycieli, a innych dał jako ewangelistów. Czyli to, co Bóg robi, to nie bierze po prostu, wiesz, jakiegoś człowieka i go po prostu umieszcza na drabinie we właściwym miejscu i mówi, oto ustanowiłem cię apostołem. To jest w ogóle mentalność absolutnie nie nowotestamentowa. Bóg bierze człowieka i mówi, teraz wezmę ciebie i dam ciebie innym. Wiecie, jaka ilustracja jest najlepsza na to? A on dał jednych jako apostołów, innych jako pasterzy i ewangelistów? To jest ten fragment z Ewangelii, kiedy Jezus mówi, oto posyłam was, bo posłaniec to jest właśnie apostoł, apostolos to jest posłany. Kiedy Jezus mówi, posyłam was jak owce między wilki. To jest to ustanowienie. Ustanowiłem cię karmą dla wilków. Dlaczego? Bo on mówi, że bierze człowieka i daje go eklezji. Daje go światu. Teraz, kiedy my mamy to tłumaczenia, te różne tłumaczenia Biblii, wiecie, w ogóle tutaj już nawet w tym po prostu tłumaczeniu są jeszcze inne słowa, które są nieprzetłumaczone, bo samo słowo apostoł, dlaczego my mamy słowo apostoł tutaj użyte? Z tego powodu, że tłumacz bał się napisać słowo posłaniec. Ponieważ słowo posłaniec nie niesie na sobie ciężaru tej ordynacji, tego namaszczenia i wyznaczenia do pełnionej roli. Nie można kogoś nazwać posłańcem. To jest taki listonosz. To jest trochę tak, jak w dzisiejszych, kiedyś byli, wiesz, posłowie, to było po prostu, oni byli posłowie z tymi, którzy ich wysłali i oni pełnili to poselstwo. To się wzięło z języka staropolskiego i to było normalne słowo. Ale dzisiaj już nie mówimy na posłów, posłańcy. To są posłowie. Posłowie na Sejmie. Wiecie, jak cały naród jest zirytowany, że oni nikogo nie reprezentują, tylko się dorwali do stołka? Ale powiem wam, ta mentalność niestety świata, ona tak samo skaża Eklezję i Kościół. I ci, którzy mają być po prostu apostołami, czyli wziętymi ludźmi i danymi jako posłańcy Boga ludziom, świat religii się buntuje i pozostawia słowo apostoł. Pozostawia słowo biskup, pozostawia słowo prezbiter, gdzie wszystkie te słowa mają swój korzeń w zwyczajnych słowach występujących w ludowej Grece czasów dziejów apostolskich. Ale dzisiaj, że to już ma pewnego rodzaju znaczenie w doktrynie, w zhierarchizowanym kościele, to musi pozostawać to słowo w sposób tajemniczy i religijny. Bóg bierze ciebie i on chcąc, żeby całe ciało biegło, on ciebie chce dać innym ludziom. I to jest twoje apostolstwo. To jest twoje prorokowanie, to jest twoje nauczanie, to jest twoje pasterzowanie. Bierze człowieka i daje go i puszcza go jak owce między wilki. Powiesz, ale to tak zła ilustracja, owce między wilki. Powiem ci, to nie jest zła ilustracja, ponieważ każda praca z innym człowiekiem jest pracą nad innym człowiekiem, jest pewną formą konfrontowania, jesteś posłańcem prawdy, wystawiasz się z prawdą, jesteś bezbronny, jesteś posłańcem z nieba. Jedyne co masz, to masz prawdę, która ciebie posyła i musisz liczyć się z tym. Jezus o tym mówi, że po prostu jak jego prześladowali, tak i ciebie będą prześladować. Nie możesz stanąć za tarczą biskupstwa, nie możesz stanąć za tarczą apostolstwa, bycia prorokiem, nie możesz się otoczyć ochroniarzami, nie możesz otoczyć się swoją nobliwą religią. Wszystko, co masz, to oblubieńca, który wziął twoje serce, zaprowadził cię do sypialni, z tej intymności zrodził się owoc i dzisiaj on ciebie daje ludziom.
Amen.
To jest po prostu to, co Bóg chce czynić z nami. Oczywiście, to słowo można by powiedzieć w zupełnie inny sposób i powiedzieć, kim jest apostoł, kim jest prorok, kim jest pasterz, ewangelista, nauczyciel i czym to się różni i co ty możesz w sobie dostrzec. I być może taki wykład będzie na jakimś kursie biblijnym albo gdzieś usłyszysz na jakiejś konferencji. To jest wszystko w porządku. Tylko, że takie podejście od miejsca definicji, czym się te dary służb próżnią, powoduje, że my zawracamy do myśli, która nie jest oryginalna w Bożym sercu. Do wtórnej myśli. Która zwiąże się z tym, kim ja teraz będę. Amen? Ja was zapytam, a kim jest Michał ze swoim basem? Kim on jest?
Sylburem.
Michał jest Sylburem. Zaprawdę. To jest prawda. Myśmy byli w Afryce, żeśmy śmiali się, że wow, Michał, teraz kariera, słuchaj, ty na scenie i te fanki pod sceną. Ty wyobrażasz to? Trochę coś innego, ale nie mogę wszystkiego powiedzieć. Michał, proszę cię. To, co mówiliśmy w ukryciu, jest lepsze. Biblia mówi, że będą to na dachach zwiastować, ale to jeszcze nie czuję od Ducha Świętego, że to jest ten czas. Okej, więc nie ustanowił, nie uczynił, ale dał jako. To jest to właściwe po prostu, to jest to właściwe zrozumienie. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy poszli do takich paru trudniejszych też momentów. Chciałbym właśnie uderzyć w słowo biskup. Nie biskupów, w słowo biskup. W 1 do Tymoteusza 3, 1, 2 czytamy, słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o, i tam jest w wielu tłumaczeniach, biskupstwo, u nas jest starszeństwo, pragnie pięknej pracy. Starszy zatem ma być. Pierwsza rzecz, którą należy zwrócić uwagę, że jakbyśmy tu mieli to słowo nieprzetłumaczone biskupstwo, to zobaczcie, jak nasze emocje reagują. I dlatego to pokazuje kłamstwo, które jest ukryte w tłumaczeniu. Wyobraźcie sobie człowieka, który ubiega się o biskupstwo. Już cały tekst po prostu i serce Nowego Testamentu wylądowało w koszu. Dlaczego? Bo widzimy człowieka, który domaga się pewnej pozycji, kariery. Ubiegać się o biskupstwo? Zaraz, to Bóg? To Bóg nie... Przecież to Bóg powołuje, nie człowiek się ubiega. Zaraz. Po prostu poplątane. Tylko teraz wiesz, tu jest powiedziane, że taki człowiek, po pierwsze nie biskup, tylko tam jest użyte słowo episkopos, za chwilę do tego dojdziemy. Nie starszeństwo, nie biskupstwo, tylko episkopat z episkopos, za chwilę wyjaśnimy to słowo. Więc to jest zwyczajne słowo, zaraz je rozszyfrujemy. Na pewno nie starszeństwo. Jest powiedziane, że pragnie pięknej pracy. Więc człowiek, który ubiega się, zależy mu na tym, co za chwilę wyjaśnimy, na czym mu zależy, tak naprawdę jemu zależy na tym, żeby pracę wykonać. Moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj, że ten, kto pali się do roboty, ten jest w dobrym miejscu. Bo on się ubiega o robotę, nie o pozycję. Okay? Ale teraz weźmy to episkopos, tak? Bo tu jest powiedziane w tym interlinearnym tłumaczeniu, nie wiem, co tam widać w tych małych literkach moich, ale to jest powiedziane, godne wiary słowo. Jeśli kto po doglądanie sięga, doglądanie, pięknego dzieła pożąda, czyli episkopos, po doglądanie, tak? I dalej jest powiedziane 3:2, tak więc, by doglądający nienagannym być, To jest, wiecie, dosłowne tłumaczenie interlinearne. I teraz słuchajcie, teraz weźmiemy, chcę wam to pokazać. Tu jest użyte słowo episkopę. To jest rzeczownik. W systemie Stronga numer 1984. Od razu zapamiętałem, bo jest Orwella, rok 1984. Łatwo zapamiętać. W Orwellu, myślę, to jest dokładnie lustrzane odbicie. To jest tylko taka, wiecie, akurat sklejka taka przypadkowa, można wręcz powiedzieć. W Orwellu jest tak, że jest wielkie oko, które wszystkiego strzeże, dogląda i kontroluje, tak? My w Nowym Przymierzu mamy być tymi, którzy mają otwarte oczy. Nie po to, żeby kontrolować, ale po to, żeby widzieć potrzebę i uruchamiać swoje ręce. Widząc, co się dzieje, będąc Bożymi oczami. I teraz, co oznacza słowo episkopę? Jakie można przetłumaczyć z greki? Nawiedzenie, przegląd, straż, urząd. No i urząd biskupa, oczywiście, to wynika z tradycji. W 4 razy jest ten rzeczownik użyty w Nowym Testamencie. Pierwszy raz w Ewangelii Łukasza 19:44, kiedy Jezus płacze nad Jerozolimą i mówi, że to miasto nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. Nawiedzenie to jest właśnie to słowo episkopę. Co to jest nawiedzenie? Nawiedzenie Boże. Że Bóg z nieba przychodzi do kogoś, żeby się z nim spotkać. I to jest episkopos. To jest ten, który sięga. Później jest użyte to słowo w taki sam sposób w pierwszym liście Piotra 2:12. Chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Czyli przyjścia Boga. Tego, który odwiedza. Który przychodzi. I później dwa fragmenty. W pierwszym Tymoteusza 3:1. Kto o biskupstwo, kto biskupstwa żąda. W ogóle to jest gdańskie. Jeszcze w Dziejach Apostolskich 1:20. Kiedy apostołowie postanowili wyznaczyć na swoje miejsce jednego kolejnego apostoła w miejsce Judasza. I tam zacytowali, Piotr cytuje psalm, nie pamiętam teraz który, 109 chyba, nie pamiętam, kiedy mówi, że jego miejsce niech pozostanie puste, jest wypowiedziane przekleństwo nad człowiekiem bezbożnym, a jego miejsce niech inny obejmie. I to miejsce, to jest właśnie to episkopos z hebrajskiego zrobione. I tutaj już tłumacz napisał biskupstwo. Ale to chodzi o miejsce zajmowane. Czyli po prostu chodzi o to, że był apostoł, nie ma apostoła, jego miejsce musi zająć ktoś inny, kogo nie było w tym miejscu. To jest pierwszy rzeczownik. Czyli ten, kto nawiedza, ten, kto, może nie ten, kto, tylko nawiedzenie, czyli czyn, rzeczownik określający czynność, nawiedzanie. Tak? Jeżeli ktoś jest starszym, episkopę, tak, nadzorcą, w ogóle są dwa słowa, w ogóle ja to, na to drugie nie miałem dzisiaj czasu, bo jak przysiadłem przy tym episkopę, to zabrakło mi na presbiteros, czyli starszy, ale to też jest w ogóle cała ciekawa historia, bo są tylko dwa takie słowa, które powodują całą zadymę. Ale zostańmy tylko tutaj. Więc ten, który nawiedza, ten, który przegląda, dogląda, ten, który stoi na straży. Ale jakiej straży? Straży więzienia? Czy raczej na straży miasta? Żeby widząc nadchodzącego wilka, pogonić go. Tak? To jest pierwsze słowo, pierwszy rzeczownik. Teraz od tego rzeczownika pochodzi czasownik, albo rzeczownik pochodzi od czasownika. To jest episkopemai. I tu znowu są słowa patrzeć, spoglądać, wypatrywać, poszukiwać, nawiedzać, odwiedzać, zatroszczyć się, odbyć przegląd. Czy teraz była konferencja na 6 tysięcy gimnazjalistów w Łodzi, robiona przez młodych. Jeden z organizatorów jest bliskim znajomym jednego pastora z Łodzi. Wypasiona ewangelizacyjna impreza i biskup Ryś uklęknął przed całą młodzieżą i powiedział, chcę was przeprosić w imieniu hierarchii, że nie wsłuchiwaliśmy się w wasz głos, nie służyliśmy wam należycie, proszę podejdźcie, wyciągnijcie swoje ręce. Wiecie, jest zdjęcie z tego wydarzenia, gdzie młodzi ludzie stoją, biskup Ryś klęczą i wyciągają ręce, modlą się o niego. Wiecie, fantastyczne, przerażające było czytać w tym samym momencie i pozytywne, i negatywne komentarze. Pozytywne, nareszcie, to jest prawdziwy Kościół. I negatywne, to jest koniec.
Czegoś koniec.
To jest czegoś koniec. To po prostu to jest. On idzie w te papieskie Franciszka klimaty. To jest po prostu kanał. Pokora to jest po prostu śmierć Kościoła. Ale teraz weźcie te episkoptomai, czyli to biskupowanie, byśmy dzisiaj powiedzieli, tak? Czyli to wykonywanie tej czynności w Kościele, to jest patrzenie, spoglądanie, wypatrywanie, poszukiwanie, nawiedzanie, odwiedzanie, zatroszczenie się i odbywanie przeglądu. Dziwne jest, że żadne z tych słów tutaj, w tym czasowniku, nie zostało uczynione czasownik od biskupi. Czyli biskupowanie. Tylko już normalnie. No bo coś trzeba zrobić. No to już łatwiej użyć normalnego słowa, jeśli chodzi o robotę. Opozycję, no to trzeba użyć słowa nadętego. Historycznie. Więc tu chodzi o normalną pracę do wykonania. Teraz zobaczcie, ja nie chcę wszystkich czytać, ale kilku tutaj, na przykład Mateusz mówi: byłem chory, a nawiedziliście mnie. Episkopomai. Bóg nawiedził swój lud. Albo ostatni już przeczytam, nie będę tego czytał, z Jakuba: nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku. Albo pocieszać, albo poszukiwać, albo wypatrywać, albo zaopatrywać, troszczyć się, tak? Doglądać. No i wreszcie mamy w takim razie, skąd się wziął ten rzeczownik episkopos, które w Bibliach wszystkich niestety jest tłumaczone jako strażnik, opiekun, biskup albo przełożony. Skąd się wziął ten termin? W Grece to jest episkopus, co się tłumaczy z epi, nad, i skopos, patrzeć, obserwować. Skopos. Czyli ten, kto po prostu ma wejrzenie, ma spojrzenie, tak? Nie jest ten, który się gapi, rozgląda się. Nie ten, kto po prostu z ziemi w niebie czegoś wypatruje. Ale ten, kto w pozycji swojej odpowiedzialności patrzy na rzeczy, co można by z nimi zrobić. Jak kobieta patrzy na stół, lub mężczyzna, no przepraszam za takie. Jak mężczyzna patrzy na stół z jedzeniem i myśli, co ugotować. Aleluja. Jak człowiek przy warsztacie stolarskim patrzy na materiały i narzędzia, co zrobić. Czyli sponad dostrzegać potrzebę. Widzieć ją i zaspokajać. Czy to wygląda na tylko takie gierki teraz, które ja uprawiam ze słowem, z greką, tutaj, z czego się składa. Ale powiem wam, my musimy do tego wrócić, bo my musimy wywalić te słowa z naszego myślenia. Strażnik Kościoła, biskup i przełożony. To chodzi po prostu o serce, które ma się uruchomić wobec innych. I odpowiedzieć na to, co po prostu potrzebuje być uruchomione. I niech naprawdę nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby teraz jakiegoś biskupa lub księdza lub kogokolwiek, pastora oddolnie próbować po prostu zmieniać, bo to w ogóle nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby oblubienicy drgnęło serce i żeby po prostu poszła w to, do czego ten oblubieniec ją posyła. Żeby nasza mentalność drgnęła. Halleluja. Dzieje apostolskie 2:17-18. W dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję mego ducha na wszelkie ciało. Przepraszam, jeszcze tu nie dokończyłem, nie wyjaśniłem wam, bo ja długo musiałem się dokopać, żeby odkryć, co słowo biskup znaczy. Nie wiedziałem, skąd jest. Pierwszy ślad, na jaki trafiłem, to było, że z czeskiego jest zapożyczony. Sprawdziłem we wszystkich językach słowniańskich. Było biskup, ale mówię, gdzie episkopos, a biskup? W łacinie jest episkopos, skąd jest episkopat? Gdzie to jest? No ale odkryłem. W łacinie takiej ludowej, nieklasycznej, episkupus się mówiło jako nadoglądającego. Więc wypadło to B i później w język angielski to weszło jako bishop, w niemiecki jako bishopf i tak dalej. I do nas przywędrowało z tej łaciny ludowej już jako biskup. Wycięte, tak? To już tylko taka genealogia słowa, żebyście wiedzieli, że to jest, korzeń jest tam, ale przez to, że to nie jest tłumaczone, ale jest zapożyczone, to jest problem. Bardzo podobnie zresztą jak ze słowem kościół, które zostało wzięte z języka czeskiego w naszej kulturze i nie wiadomo, czy zostało wzięte od kościoła, wcześniej castel, od włoskiego, czyli budowla obronna, czy od kości, ponieważ kościoły były ustanowione na relikwiach świętych, a biskupstwo było ustanowione, kiedy dany kościół miał relikwię świętego. Dlatego pierwsze biskupstwo w Gnieźnie, ponieważ były relikwie świętego Wojciecha. I później nie wiemy, używamy słowa kościół i nie wiemy, czy to od kości, czy od budowli warownej. A co to ma wspólnego z eklezją, która oznacza po prostu tych zgromadzonych? Zwykłe słowo zgromadzenie jest wystarczającym słowem. Jesteśmy Bożym zgromadzeniem, ale musimy mieć kościół. I wtedy myślimy o instytucji, zamiast myśleć o nas. Ok? Więc dobrze, to już to zostawiamy. Ale teraz w Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że w dniach ostatnich, mówi Bóg, wyleje mego ducha na wszelkie ciało. Na wszelkie ciało. Czyli Duch Święty jest nam dany wszystkim, żeby nas wszystkich uruchomić do naszego dzieła. I co ci wszyscy będą robić? Będą prorokować. Wasi synowie i córki. Młodzież będzie mieć widzenia. Waszym starcom będą dane sny. Nawet na moich niewolników i niewolnicy wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. To jest to, co stało się w Wieczerniku, bo to są słowa wypowiedziane bezpośrednio. Apostoł Piotr cytuje z księgi Joela proroctwo i mówi, to teraz się tutaj wypełnia. No, czy oni są pijani? Co się z nimi dzieje? Oni mówią tymi innymi językami. Co to oznacza? A on mówi, na waszych oczach wypełnia się słowo zapowiedziane przez proroka Joela. Że ja na wszelkie ciało wyleję mojego ducha. Amen. Więc teraz po prostu na koniec chciałbym po prostu jeszcze tylko raz to głośno powiedzieć i podkreślić. Ty jesteś tym ciałem. Ty jesteś tym ciałem. Wszyscy jesteśmy apostołami, prorokami, pasterzami, nauczycielami i ewangelistami. Ktoś może powiedzieć tak, ale no wiesz, no ale jednak są, jest jakiś wyróżnik. No czym innym jest prorok, czym innym jest apostoł. To tak, pierwszy raz tak pół żartem, pół serio, jak to w moim stylu jest, to bym powiedział, dobra, to podzielmy się na tych 5 zespołów. Możesz zdecydować, czy będziesz ewangelistą, czy będziesz nauczycielem, czy będziesz pasterzem, czy będziesz prorokiem, czy będziesz apostołem. Wybieraj, bo wszyscy musimy się podzielić teraz. To jest pierwsze, tak pół żartem, pół serio. Ale to jest bardzo biblijne, ponieważ w liście do Efezjan jest powiedziane, że oni zostali dani eklezji, dani ciału, jako ci posłańcy, jako ci prorocy. Nie jest powiedziane, że oni zostali dani po to, żeby pełnić swoją funkcję. Strzec kościoła, być biskupami i tak dalej. Tylko po co? Tam dalej jest napisane. Aby przygotować świętych do swojej służby. I to jest wtedy bardzo proste. Kogo przygotowuje apostoł? On przygotowuje innych posłańców. Prorok, który jest głosem, przygotowuje inne głosy. Nauczyciel wyposaża innych. Słowo Boże mówi, żebyśmy wszyscy umieli zdać sprawę z nadziei, którą wyznajemy. Więc ten mój podział na 5 grup całej społeczności, w tej chwili po 20 osób, mamy 20 apostołów, 20 proroków, 20 pasterzy, 20 ewangelistów, itd. Nie jest po prostu taki odległy. Ja nie znam się na cyfrach, nie wiem jak to dokładnie jest, ale on jest bardzo bliski nas. Teraz powiem wam dlaczego jeszcze, bo to wspomniałem, muszę to wyjaśnić. Dlaczego po prostu powiedziałem, że prawdopodobnie pasterzy najwięcej. Wiesz, bo to jest po prostu rzecz, którą jeżeli tylko my swój charakter, swoje serce oddamy Jezusowi, to jest pierwsza służba, którą natychmiast możemy pełnić. Bo od razu możemy być tymi, którzy doglądają, w sensie opiekują się, karmią, strzegą owiec. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego ta funkcja, chociaż to nie jest do końca tak, nie można tego tak nazwać, pasterz tak rzadko występuje w Biblii. Jeden albo dwa razy. No chyba, że się weźmie, że Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, ale wiesz, apostołów pełno w Biblii. Praktycznie najwięcej w Nowym Testamencie. Dzisiaj żyjemy w czasach, że dla nas wyobrażenie o apostole to jest jakiś figura. Apostoł to jest figura. To jest jak król na szachownicy. Gdzie mi tam do apostoła? Apostołów to jest kilku. A to ta nazwa w Nowym Testamencie najczęściej. Proroków mniej. Nauczycieli jeszcze mniej. Ewangelistów też bardzo mało. Pasterzy najmniej. Być może dlatego, że właśnie takie są Boże proporcje w jego sercu. Ale teraz jeśli chodzi o pasterzy, myślałem sobie, że może dlatego takich rzadko są wymienieni, ponieważ słowo całe, cały Nowy Testament aż krzyczy o miłości, której mamy w sobie wzajemnie udzielać i usługiwać. Więc po co rozkminiać w Bóg wie jaki sposób służbę pasterską? jeżeli to jest po prostu podstawowa funkcja ciała, że ono wzajemnie siebie buduje, zasila, karmi, posila, buduje i podnosi. Tak? Halleluja. Więc w ostatecznych czasach wyleję mego ducha na wszelkie ciało. Halleluja.